Poranny gość Radia Doksa.
W ostatnich tygodniach koncentrujemy się na wyborach samorządowych, ale dziś jednak o innych wyborach rozmawiać będziemy. Chodzi o wybory rektora Uniwersytetu Opolskiego. Dziś moim gościem jest profesor Arkadiusz Nowak, kandydat na rektora Uniwersytetu. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
Ile prawdy jest w stwierdzeniu, że wybory władz uczelni zostały rozstrzygnięte już przed oficjalnymi wyborami, przed oficjalnym głosowaniem, które będzie miało miejsce 10 kwietnia?
Myślę, że zero prawdy. Oczywiście no, są różne sondaże, wewnętrzne, zewnętrzne, ale tak naprawdę wybory na rektora, spośród kandydatów na rektora są wyborami tajnymi i rozstrzygnie dopiero głosowanie 10 kwietnia.
To ja może wyjaśnię naszym słuchaczom, skąd takie stwierdzenie się wzięło. To stwierdzenie wzięło się z tego, że wyjaśnimy, wybory polegają na tym, że najpierw wybierani są elektorzy, mamy 100 elektorów i wśród tych 100 elektorów 20% głosów mają studenci. I studenci, zdaje się, że już zdecydowali, że będą popierać w tych wyborach pana kontrkandydata, czyli profesora Jacka Lipoka, obecnego prorektora. Stąd to stwierdzenie. I co? Co pan na to?
Studenci oczywiście mają bardzo dużą pulę głosów, bo to jest 20%. Jak pani redaktor powiedziała, natomiast trzeba pamiętać, że pan przewodniczący Posadzki...
Przewodniczący samorządu studenckiego.
Tak, przewodniczący samorządu studenckiego Uniwersytetu Opolskiego nie jest elektorem i on zadeklarował, że jako samorząd apeluje do swoich przedstawicieli, do elektorów z grupy studentów o takie głosowanie.
Blokowe, żeby wszyscy studenci, czyli tych 20 elektorów, głosowało za kandydaturą profesora Lipoka.
Tak, natomiast ja apeluję, żeby studenci jeszcze raz przyjrzeli się programom, bo uważam, że mój program dla studentów jest znacząco lepszy od mojego kontrkandydata i żebyśmy przedyskutowali jeszcze wiele elementów. Ja jestem otwarty na tą rozmowę i część studentów rzeczywiście pozytywnie zareagowała i będziemy dalej rozmawiali, bo do 10 kwietnia jeszcze mamy sporo czasu. Myślę, że to blokowe głosowanie panu Franciszkowi Posadzkiemu się nie uda, ponieważ no, jest jawnie sprzeczne z ideą wspólnoty akademickiej.
Czyli każdy z elektorów ma prawo głosu i samodzielnie podejmuje decyzję i podejmie taką decyzję przy urnach wyborczych, tak?
Tak jest. Wybory są wolne, wybory są na rektora. Rektor nie jest tylko i wyłącznie szefem studentów. Ma różne tutaj obszary działania i musi dbać o całą uczelnię. Dlatego każdy elektor wyłaniany z grupy wszystkich pracowników musi też myśleć o wszystkich problemach uczelni.
Moim zdaniem, właściwie, panie profesorze, powinnam naszą rozmowę zacząć od pytania, czy szable są policzone?
Liczymy na różne sposoby, ale nie jest to takie łatwe.
I co wychodzi z tych wyliczeń?
Ponieważ wybory są tajne, ale też ponieważ osoby niektóre będą podejmowały decyzje, myślę, że na samym końcu tych naszych dyskusji, sporów, polemik, ja ciągle myślę, że to jest około 50-50, że tu wciąż są dwie opcje tak możliwe, dlatego do ostatniej minuty 10 kwietnia będę apelował, przekonywał, rozmawiał z elektorami i nie tylko, także z osobami z całej uczelni, bo okej, głosują elektorzy, ale przecież jesteśmy osadzeni w środowisku akademickim. Mamy wielu znajomych. Ich głosy też mają znaczenie, tak? Ich przekonywania. Mam nadzieję, że na końcu szala przechyli się na moją stronę.
To czym pan przekonuje? Chce pan zafundować Uniwersytetowi rewolucję czy kontynuację?
Chcę zaproponować rozsądną modernizację, rozsądne przyspieszenie. Chcę zaproponować stabilność. Kiedyś Wałęsa mówił o takiej jeździe na rowerze, tak? Jak za wolno, to źle, jak za szybko, to też źle. To musi być zoptymalizowane.
Czyli rewolucji nie będzie?
Nie. Nie będzie rewolucji. Oczywiście w niektórych zakresach rozwiązania muszą być zero-jedynkowe, no bo jeżeli mamy na niektórych kierunkach po kilkunastu studentów na wszystkich 5 latach, no to tam trzeba coś z tym zrobić, prawda? Jeżeli mamy kategorię nieodpowiednią naukową albo gdzieś jakąś zapaść kadrową, tam muszą być bardzo radykalne działania. Ale generalnie jako uczelnia, całość, po pierwsze stabilizacja, po drugie w niektórych obszarach przyspieszenie, na przykład jeśli chodzi o współpracę i osadzenie w regionie, to musi być zdecydowanie bardziej wyraziste. Ta przedsiębiorczość nasza, ale także aktywność w myśleniu o potrzebach miasta i regionu musi być bardzo podkreślana na każdym etapie naszej
działalności. Ale uważa pan, panie profesorze, że obecnie uniwersytet nie jest odpowiednio osadzony w regionie, to znaczy współpraca, nie wiem, z Urzędem Miasta, z Urzędem Marszałkowskim, z władzami samorządowymi jest za mała?
wciąż jest za mała. Tu jest o wiele więcej do zrobienia, ponieważ Uniwersytet Opolski jest i miastotwórczy, i regionotwórczy.
No mieliśmy przykład właśnie takich działań, kiedy tworzyła się medycyna, prawda? To była sprawa ponadregionalna.
Tak. To był świetny przykład. Ja miałam swój pomysł własny kiedyś z ogrodem botanicznym. To miała być też jednostka dla ludzi z miasta Opola. To się nie udało, no bo pomologia poszła w inną stronę. To jest też dobry przykład, że no, tworzyliśmy projekt, który w ostatnich latach stracił praktycznie wszystkich pracowników. Kiedy dostaliśmy te pieniądze na projekt pomologiczny, który miał służyć regionowi i nie tylko, no w ostatnich latach praktycznie 4 osoby, czy 5 nawet chyba, odeszło z tego projektu.
Na bazie pomologii powstało Międzynarodowe Centrum Badawczo-Rozwojowe na Rzecz Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego.
O tym właśnie mówię. Ten projekt jest jakby już sfinalizowany, jeżeli chodzi o budowę, o ten etap przygotowania warsztatu. No ale jeżeli chodzi o jego uruchomienie, no potrzebni są ludzie, potrzebna jest kadra. No i tak się złożyło, że akurat i profesor Włoch, i ja, i pan Adam Jodek, i pani Gizińska, i wiele innych osób po prostu odeszło z tego projektu, a oni byli tym rdzeniem tego pomysłu i projektu. Więc tak oczywiście być nie może. Tu dotykamy polityki kadrowej. Po co zwalniać ludzi? Trzeba apelować, rozmawiać, szkolić, tak? To jest potrzeba permanentnego podnoszenia swojej kompetencji i kwalifikacji i wszyscy znajdujemy miejsce w pracy i rozwijamy nie tylko samą uczelnię, ale właśnie poprzez takie projekty, jak wspomniana przez panią medycyna, rozwijamy także miasto i region. I takich pomysłów pewnie będzie więcej w przyszłości, dotyczących na przykład bibliotek, czytelni, stref studenta, czyli tej atrakcyjności miasta dla studentów, ale przypomnę, że jak się nie jest studentem, a jest się młodym mieszkańcem tego miasta, no to też można korzystać ze strefy studenta. Tematów jest bardzo dużo, na pewno nie można się zatrzymać. Bez zmian i rozwoju, no cofamy się w dzisiejszym świecie, więc tu musimy zdecydowanie poprawić tą relację do otoczenia społecznego i gospodarczego.
To jeszcze a propos relacji, ja tylko dodam, bo niedawno moim gościem był profesor Marcin Lorenc, rektor Politechniki Opolskiej, który mówił, że od nowych władz uniwersytetu oczekiwałby ściślejszej współpracy, bo na razie ta współpraca no, nie jest ani tak ścisła, ani tak dobra, jak by sobie tego życzył, żeby dwie największe uczelnie po prostu mocniej ze sobą współpracowały. Pan jest podobnego zdania?
Ja jestem zdania na pewno, że ścisła współpraca, tak, zawiązanie ściślejszej relacji z Politechniką, drugą największą uczelnią w regionie, dla obu będzie dobre.
Mówimy o łączeniu uczelni, choć takie pomysły również się pojawiały kiedyś.
Pomysł łączenia no, wisi oczywiście nad nami, dlatego że jesteśmy jednym z najmniejszych regionów w Polsce, w mieście, które jest jednym z najmniejszych też pod względem ludności i potencjału gospodarczego w Polsce. Natomiast nie mówmy o łączeniu w tej chwili, mówmy o zacieśnieniu współpracy, o tym, co łatwo zrobić, na przykład wspólna promocja, wspólna reprezentacja nas, akademików czy środowiska akademickiego miasta na targach, zawodach sportowych, na różnych okolicznościowych imprezach. Dlaczego nie ma wspólnego orszaku i wspólnej inauguracji roku akademickiego? No tych elementów takich okolicznościowych, miękkich jest bardzo, bardzo dużo. Ale za tym idzie też ściślejsza współpraca, jeżeli chodzi o wymianę studentów. Dlaczego nie wdrożyć programu, tak jak w Poznaniu na przykład, między uczelniami? Można na zajęcia przychodzić na dwie, w przypadku Poznania, na kilka uczelni, prawda? Żeby uatrakcyjnić program naukowy. Dlaczego, czy dydaktyczny? Dlaczego musimy dublować na przykład niektóre laboratoria, zamiast właśnie wymieniać, jeżeli są takie możliwości, wymieniać się studentami, oczywiście w zbalansowany sposób, tak aby no, nie stracić w jednej uczelni, a niezbyt dużo zyskać w drugiej. To musi być zbalansowane. Możliwości współpracy w zakresie nauki jest bardzo duża liczba. Mamy obszary, gdzie jesteśmy właśnie, dublujemy się albo uzupełniamy. Więc ukształtujmy się w taki sposób, aby gdyby przyszła taka potrzeba w przyszłości, nie było strat. Mówię o też zwolnieniach, mówię o zamykanych projektach badawczych. Dopasujmy te uczelnie, a żeby to zrobić, to trzeba ściślej współpracować, po prostu.
A to jest też walka o studentów, bo umówmy się, studenci są niezbędni, są podstawą funkcjonowania uczelni i to jest chyba wyzwanie nie tylko dla Uniwersytetu czy dla Politechniki, ale każdej uczelni w Polsce, żeby tych studentów do siebie po prostu przyciągać. A żeby przyciągać, to musi być atrakcyjnie i na zajęciach, i poza nimi.
Atrakcyjność to jest kwestia także jakby
dobre postawienia... kierunki osadzone również w realiach rynku pracy.
Tu do końca się nie zgadzam, dlatego że to jest taki banał. No oczywiście, że wszyscy musimy pracować, ale przypomnę, że żeby mieć studentów, to trzeba też się rozejrzeć za tym studentem, który chce mieć ciekawe życie, a niekoniecznie pracę. Mówię tutaj o 40+. Chcemy ściągać studentów starszych, którzy na przykład w tej chwili są na emeryturach albo rentach, studentów polonijnych. Te osoby nie myślą o rynku pracy. One myślą o tym, żeby mieć ciekawe życie, bo mają jeszcze 20-30 lat.
Nauka przez całe życie, mówiąc krótko.
Ustawiczna, tak? Ale nie tylko raz na tydzień spotykamy się na wykładzie interesującej osoby. Spotykamy się codziennie albo w rytmie takich studiów dziennych. To pomaga w wielu sprawach, także w stanie zdrowia psychicznego i samotności ludzi. Natomiast oczywiście pani redaktor miała na myśli głównie studentów dziennych, młodych ludzi po maturze, którzy potrzebują mieć pracę. Ale przypomnę, że w większości dyscyplin i dziedzin to, co my się uczymy przez 5 lat, na studiach, w ciągu następnych kilku jest nieaktualne praktycznie. Ta wiedza w zakresie biologii, w zakresie chemii, nauk ścisłych, ale myślę, że i też medioznawstwo idzie tak szybko do przodu, że po prostu my mamy przede wszystkim skoncentrować się na uczeniu elastyczności, wysokich zdolności adaptacyjnych, myślenia. Wtedy produkujemy studenta, pracownika, który
mówiąc krótko,
jest
żeby nadążać,
w stanie się
dopasować. Żeby nadążać za zmianami.
Tak. Ale okej, rynek pracy jak najbardziej. To jest też w pewnym sensie rynek pracy, więc dopasowujemy studenta do rynku pracy. Dbamy o to, żeby studentów było bardzo dużo, żebyśmy z Politechniką nie konkurowali o te same kierunki, o studenta na tych samych kierunkach, tylko żebyśmy tą ofertę też dopasowywali tak, żeby ona obejmowała wachlarz wszystkich dyscyplin i dziedzin od teologii na fizyce jądrowej.
No i tak się składa, że ta dyskusja o przyszłości uniwersytetu będzie kontynuowana nie tylko u nas na antenie, ale w najbliższy czwartek, zdaje się, debata pomiędzy kandydatami na rektora, a 10 kwietnia, czyli w przyszłą środę, wybory, więc będziemy śledzić to, co dzieje się na Uniwersytecie Opolskim. Dzisiaj moim gościem był kandydat na rektora Uniwersytetu, profesor Arkadiusz Nowak. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję, zapraszam na debatę wszystkich państwa.
Dziękujemy bardzo.
Poranny gość Radia Doksa.